Wdzięczny jestem Panu Bogu za księgę, za Pismo Święte. I wdzięczny jestem za to, że Pan Bóg, mając różne sposoby przekazania swojej woli, przekazał ją w taki sposób. Czasami nie bezpośrednio. Kiedy sięgamy do Pisma Świętego, nie zawsze znajdujemy bezpośrednie wskazówki, rady Boże odnośnie tego, co mamy robić, czego nie mamy robić. Rzecz, która zastanawia mnie dzisiaj w tym XXI już wieku, to to, że książki w dalszym ciągu są pisane i sprzedawane i kupowane. Wydawać by się mogło, że w sytuacji, kiedy świat wokół nas jest tak skomputeryzowany, los książki zapisanej na papierze jest przesądzony. Powiem wam, że osobiście w dalszym ciągu nie mogę się przekonać do elektronicznej wersji książek. Mam pewne rzeczy, które są zeskanowane, czy w jakimś innym sposób znalazły się w komputerze. Wolę czytać książkę w takiej postaci, niż siedzieć przed monitorem komputera. Chociażby z tak praktycznego względu, że od momentu przyjazdu tutaj do Stanów Zjednoczonych przeczytałem kilka książek, korzystając jedynie z takiego czasu, z którym nie bardzo wiadomo było, co zrobić. Staram się, kiedy jadę gdzieś, załatwiam coś, mieć ze sobą jakąś książkę przy sobie. Mam 5, 7, 8 minut czekania gdzieś, wyciągam książkę. Czasami możemy myśleć, że nie mam czasu na czytanie. I faktycznie, kiedy pomyślimy o godzinie, dwóch godzinach w ciągu dnia ekstra na czytanie książki, być może będzie trudno, ale zachęcam, wykorzystujmy te odrobinki czasu, które mamy tu i tam. Sporo możemy z nich skorzystać. Pan Bóg dał nam księgę. Księgę, którą możemy zabrać wszędzie. Księgę, która opisuje życie ludzi, z którym możemy się identyfikować. Historie, które zapisane są w Biblii, są starymi historiami. Te najmłodsze mają około 2000 lat, ale są o wiele, wiele starsze. Ludzie, którzy żyli w innym zupełnie czasie, w innych realiach geograficznych, kulturowych. My czytamy dzisiaj historię ich życia i mówimy, wow, to jest podobne doświadczenie jak to, przez które ja przechodzę. Ponieważ chociaż zmienił się sposób, w jaki się ubieramy, zmienił się sposób, w jakim mieszkamy, podróżujemy, są pewne rzeczy dotyczące natury ludzkiej, tego, kim jesteśmy, które się nie zmieniły. Ludzie dzisiaj i kilka tysięcy lat temu przeżywają podobnie pewne doświadczenia życiowe. Są popychani podobnymi emocjami, podobnymi pasjami, które rządzą ich życiem. Jesteśmy w dalszym ciągu ludźmi, tak jak ci, którzy byli nimi 2-3 tysiące lat temu. I dlatego możemy odnaleźć się w historiach, które zostały zapisane w Piśmie Świętym. I było to częścią Bożej mądrości, Bożego planu, że pewne rzeczy zostały zapisane właśnie tak. Nie w postaci zbioru suchych rad i przepisów, ale w postaci historii, które czytamy i każdy z nas osobiście, w zależności od tego, jakie są moje doświadczenia życiowe, znajduje cząstkę siebie, do której może się odnieść w życiu innych ludzi. I dzisiaj chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę na pewne rzeczy zapisane w historii proroka Eliasza. Kiedy czytałem historię tego proroka, tak mnie zainspirowała, że postanowiłem, jeżeli będę miał syna, nazwę go Eliasz. Ponieważ imię Eliasz oznacza Bóg Jahwe jest moim Bogiem. I rodzice Eliasza nadali jemu takie imię, w sytuacji, kiedy atmosfera do takich imion wcale nie była sprzyjająca. Wiecie, to tak jak w czasach szalejącego antysemityzmu, nie wiem, nazwać swojego syna Dawid na przykład. W tamtym czasie w Izraelu wcale nie było taką oczywistą rzeczą to, że rodzice nazywali swoje dzieci w taki sposób. Ale rodzice Eliasza, wyrażając swoją nadzieję i najlepsze intencje na jego przyszłe życie, nadali mu imię Eliasz. Jahwe, nie Baal, nie inni bogowie. Jahwe jest moim Bogiem. I znamy Eliasza jako tego superbohatera z Pisma Świętego. Człowieka, który miał odwagę, aby stanąć przed królem, który nie był najlepszym królem w historii Izraela i powiedzieć, ze względu na to, jak się prowadzicie, ze względu na to, w jakim kierunku idzie to państwo, 3,5 roku nie będzie deszczu. Izrael to nie jest Egipt, w którym Nil wylewa regularnie, co roku, nawadniając ten pasek ziemi, który żywi cały kraj i jeszcze dostarcza żywności innym krajom. Izrael był w swojej codziennej gospodarce zależny od deszczu. Ludzie w Izraelu doświadczali okresów głodu, kiedy nie padał deszcz. Pamiętam takie lato w Polsce. Pojechaliśmy na Pomorze Zachodnie, na kamp w Zatoniu i rozmawialiśmy z ludźmi. Wyschnięte pola, wypalone zboże. Rozmawiamy z rolnikiem, on mówi, proszę pana, mówi, nie było deszczu od maja. To był lipiec. Maj, czerwiec, lipiec. 3 miesiące stan absolutnej klęski żywiołowej w Polsce. W kraju, który nie jest tak gorący jak Izrael. Sytuacja Izraela. 3,5 roku nie było deszczu. I Eliasz jako odważny prorok, któremu w końcu Bóg mówi, spotkasz się z Achabem. I po 3,5 roku Eliasz staje przed Achabem i Achab, kiedy go tylko zobaczy, mówi, to ty jesteś sprawcą wszystkich nieszczęść w Izraelu. Eliasz ma odwagę, żeby powiedzieć, ja? To ty i ród twojego ojca sprowadziliście to wszystko, co dotknęło nas wszystkich. I znamy Eliasza jako tego, który nie obawia się stanąć sam, zupełnie sam, na górze. Po jednej stronie naród, który nie bardzo wie, jaką stronę ma zająć. Prorocy Baala, prorocy Aszery, 2 ołtarze i Eliasz, który kładzie wszystko na jedną szalę. Ta historia na górze mogła zakończyć się zupełnie inaczej. Ale Eliasz złożył całą swoją wiarę i całe swoje zaufanie w Bogu. Wiedział, że Bóg odpowie. Ale to nie jest koniec tej historii, ponieważ ta historia zapisana w 18 rozdziale, bardzo barwna, którą znamy dokładnie, którą opowiadamy naszym dzieciom, ma swoją kontynuację w 19 rozdziale. I ten 19 rozdział jest mniej znaną częścią historii Eliasza. Ale Pan Bóg w swojej mądrości wiedział, że i ta historia może komuś z nas się przydać. Wiecie, to jest niesamowite w Biblii, że Biblia, kiedy opisuje historię życia ludzi, opisuje ich dobre i złe strony. Ludzie, którzy badają historię Egiptu, stwierdzają, że były okresy w Egipcie, kiedy z zapisów egipskich znikały całe okresy złej historii danego władcy. Dla potomności zostawały tylko wspaniałe, najlepsze czyny. Imiona były wymazywane z zapisów po to, żeby zachować legendę. Ale Biblia, kiedy opisuje życie i rządy królów izraelskich, królów judzkich, opisuje czasami takie rzeczy, że my się drapiemy po głowie i mówimy, to jest historia państwa filistyńskiego czy historia Izraela? No nie, historia Izraela, historia Judy. Ci ludzie mieli swoje dobre i złe strony i Pan Bóg zachował te opisy dla nas. Nie tylko po to, żeby były dla nas przestrogą, tak jak pisze o tym apostoł Paweł w liście do Koryntian, że pewne złe decyzje, pewne odstępcze historie Izraela zostały zapisane dla nas po to, żeby były dla nas przestrogą. Ale myślę, że jest jeszcze jeden cel, który być może może być osiągnięty, kiedy czytamy historię takich słabszych momentów tak wspaniałych Bożych mężów, jak choćby Eliasz. Eliasz, który rozpoczął reformę religijną całego narodu. Co działo się z Eliaszem po tym wspaniałym zwycięstwie na górze Karmel? Czytajmy wiersz 1 w rozdziale 19, pierwszej Księgi Królewskiej. Achab opowiedział Izabel wszystko, co uczynił Eliasz. Kiedy czytamy 18 rozdział, dowiemy się, że oprócz Eliasza, narodu, proroków, również król został zaproszony na ten pokaz sił. I Eliasz, Achab prawdopodobnie przejęty tym wszystkim, co widział, wraca do swojej żony i dzieli się wszystkim. Achab opowiedział Izabel wszystko, co uczynił Eliasz i jak kazał wybić mieczem wszystkich proroków Baala. Wcześniej dowiadujemy się, że odstępczy prorocy byli na utrzymaniu królowej. Jedli przy jej stole, mieli stypendium. Wtedy Izabel wyprawiła gońca do Eliasza z takim poselstwem. To niechaj uczynią bogowie i niechaj to sprawią, że jutro o tym czasie uczynię z twoim życiem to samo, co stało się z życiem każdego z nich. Kiedy zabijani byli prorocy odstępczego kultu, Eliasz miał na pewno poczucie wielkiego zwycięstwa. Miał poczucie tego, że Bóg wykorzystał go, jedną osobę, do tego, żeby poruszyć cały naród, żeby otworzyć ich oczy, żeby na nowo zapoczątkować w tym narodzie coś dobrego. Ale minął pewien czas i Eliasz otrzymuje poselstwo od królowej. I przestaje mu być wesoło w tym momencie. Eliasz wiedział, że Izabel nie żartuje. Eliasz miał wcześniej przykłady tego, że jeżeli ta kobieta postawiła sobie jakiś cel, to nawet jeżeli miałoby to kosztować czyjeś życie, ten cel zostanie dopięty. I Eliasz wiedział, że jeżeli królowa rzuca taką pogróżkę, że jutro z twoim życiem stanie się to, co z życiem każdego z nich, to wiedział, że użyje wszystkich możliwych środków do tego, żeby ta pogróżka nie pozostała jedynie gołosłowiem. Żeby rzeczywiście dostać Eliasza w swoje ręce. I w wierszu trzecim czytamy: zląkł się więc i ruszył w drogę, aby ocalić swoje życie. Eliasz, który niedawno nie obawiał się stanąć na wprost kilkuset proroków Baala i nie wiadomo jak wielkiej liczby ludzi z narodu izraelskiego, którzy nie bardzo wiedzieli jeszcze, jaką stronę zająć, nie bał się. Teraz boi się o swoje życie. I przyszedł do Berszeby, która należy do Judy, i tam pozostawił swojego sługę. Wiedział, że podróżowanie we dwóch jest zbyt niebezpieczne. Ponadto naraża zupełnie niepotrzebnie życie drugiego człowieka. Zostawił swojego sługę. Sam zaś poszedł na pustynię o jeden dzień drogi, a doszedłszy tam, usiadł pod krzakiem jałowca i życzył sobie śmierci. Ciekawe postępowanie. W wierszu trzecim czytamy, że Eliasz ucieka. Dlaczego? Dlatego, że obawia się o swoje życie. A kiedy już uciekł, kładzie się pod krzakiem jałowca i czego sobie życzy? Śmierć. Zupełna niekonsekwencja. Zupełny brak konsekwencji. Po co podróżować dzień drogi na pustynię, szukając śmierci? Wystarczyło zostać jeden dzień, o którym mówiła królowa, i poczekać, aż spełni swoją obietnicę. Śmierć przyszłaby do niego, nie musiałby jej szukać na pustyni. Widzimy Eliasza, który jest rozdarty różnymi uczuciami. Eliasza, który wyraża tak zwykłą i podstawową ludzką cechę, jak zwykły strach. To nie jest super heros, który niczego się nie boi. Ale jest to człowiek, który tak jak i my w naszym życiu ma wzniesienia i upadki. Jest to człowiek, który jednego dnia jest gotowy uchwycić się na dobre i na złe Bożej obietnicy,
i walczyć do samego końca.
Ale Eliasz, chociaż jest Bożym prorokiem, chociaż działał przez niego Duch Święty, chociaż Bóg wykorzystał go do wspaniałego dzieła, podlega takim samym procesom, jakim podlega każdy człowiek. Niech nam się nie wydaje, po okresie dużego, intensywnego zaangażowania w najlepszą sprawę, możemy spodziewać się dołku.
Możemy być zaangażowani w najlepsze, największe rzeczy w zborze.
Ale jeżeli zaangażujemy się za bardzo, zaniedbując pewne nasze podstawowe potrzeby, możemy się spodziewać tego, że doprowadzimy do wypalenia. Widzimy Eliasza, który podlega dokładnie takim samym procesom, jak zwykły człowiek. Jednego dnia wspaniale wykorzystany przez Boga, przez Ducha Bożego, ale jakiś czas później Eliasz, który odpuścił sobie wszystko. Jednego dnia boi się i ucieka, ponieważ chce ocalić swoje życie, ale w końcu dochodzi do takiego momentu, kiedy mówi: Panie Boże, wiesz co, tak naprawdę to mi w ogóle na tym życiu nie zależy.
Eliasz, który jest kompletnie zmęczony, wyczerpany, wypalony, któremu na niczym już w tym momencie nie zależy.
Dosyć już, Panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Potem położył się i zasnął pod krzakiem jałowca, lecz oto dotknął go anioł i rzekł do niego: wstań i posil się. A gdy spojrzał, oto przy jego głowie leżał placek upieczony i dzban z wodą. Posilił się więc znowu i położył. Wyobrażacie sobie taką sytuację? Jedziecie gdzieś, nie wiem, dzień drogi na pustynię w Arizonie, zupełne pustkowie, nie ma nikogo, nie ma nikogo. Nagle ktoś was budzi, kiedy śpicie na pustyni, patrzycie, chleb i woda, i nie ma nikogo. Ciekawa jest reakcja Eliasza. Tak jakby było to najnormalniejszą w świecie rzeczą, że nagle ni stąd, ni zowąd na pustyni pojawia się chleb i woda, je, pije i co robi dalej? Kładzie się, żeby w dalszym ciągu spać. O czym to świadczy? Świadczy to o kompletnej apatii. O kompletnym wypaleniu. O kompletnej depresji, byśmy dzisiaj powiedzieli. Temu człowiekowi jest już wszystko jedno. Nawet kiedy anioł stanie obok niego, to zdarzenie nie jest w stanie go wzruszyć. Zjadł, wypił i położył się dalej spać. Dziękuję bardzo, było przyjemne. Tak jakby była to najnormalniejsza rzecz na świecie. Ale wiersz 7 mówi: lecz anioł przyszedł do niego po raz drugi i dotknął go i rzekł: wstań, posil się, gdyż masz daleką drogę przed sobą. Kiedy czytamy Pismo Święte, nie możemy zapomnieć o tym, że jest to księga, w której objawia nam się Pan Bóg. Przyroda mówi nam coś na temat Pana Boga, na temat Jego ogromu, na temat Jego bezgranicznej mądrości. I dzisiaj, właśnie dzisiaj, kiedy możemy korzystać z tak różnych przyrządów pomiarowych, przyrządów poznawania świata wokół, jeszcze bardziej niż ludzie wieki przed nami, możemy widzieć, jak mądrym i wspaniałym stworzycielem jest nasz Bóg. Ale przyroda nie mówi nam wszystkiego o Bogu. Bóg dał nam tę księgę, abyśmy mogli dowiedzieć się tego, kim On jest. Czego na temat Boga uczy nas ta historia? Królowa prawdopodobnie w tym momencie nie miała pojęcia jeszcze, gdzie ewentualnie można znaleźć Eliasza. Sługa, którego zostawił, też prawdopodobnie nie wiedział, gdzie jest Eliasz. Ale ta historia mówi mi o tym, że
Był ktoś, kto dokładnie wiedział, gdzie szukać Eliasza. Ta historia mówi, że był Pan Bóg, który dokładnie wiedział, pod którym krzakiem jałowca na tej pustyni jest w tym momencie Eliasz. I posyła dokładnie w to miejsce swojego sługę, swojego anioła. Niezależnie od tego, w jakim miejscu życia się znajduje, niezależnie od tego, jak opuszczony się czuje, jak zbity, jak przegrany, jest ktoś, kto mnie widzi i wie dokładnie, w jakim miejscu życia się znajduje. To jest poselstwo, które Pan Bóg przekazuje nam w tej historii. Nie jesteśmy jakimś anonimowym pyłkiem na tej ziemi. Andrzej miał kazanie jakiś czas temu, pokazując, jak niewielkim pyłkiem w ogromnym kosmosie jest nasza ziemia, nie mówiąc o nas, którzy po tej ziemi chodzimy. Ale poselstwo, które znajduję w Biblii, to to, które mówi, że niezależnie od tego, gdzie jestem, w jak głębokim dołku mojego życia, jest ktoś, kto dokładnie wie, gdzie mnie szukać. I jest ktoś, kto mnie szuka. Bóg w tej historii przedstawia się jak ten, który szuka Eliasza. Wiecie, kiedy patrzymy na scenę wielkich tego świata, takiej piosenki w tym tygodniu słyszałem: jednego dnia jesteś królem, następnego dnia jesteś żebrakiem. Oglądałem kiedyś w Polsce program o sportowcach, polskich sportowcach, dla których grano hymn naszego kraju, którzy ze względu na nadwyrężenie swojego organizmu, na kontuzje, które przeżyli, nie mogli już dalej startować i po prostu się też zestarzeli. I zeszli z tej pierwszej strony wydarzeń sportowych. Niektórzy z nich prowadzili bardzo niechwalebne życie. Zapomniano o nich. Nie byli już potrzebni nikomu. Niektórzy z nich nie mieli pieniędzy na bardzo podstawowe rzeczy, ponieważ już nie startowali, nie wieszano na ich szyję medali, nie grano dla nich hymnu narodowego. W dzisiejszym świecie jednego dnia możesz być na samej górze, a następnego dnia, jeżeli nie masz już tego talentu, tej urody, tych znajomości, tych pieniędzy, może się okazać, że nie jesteś nikomu potrzebny. Jesteś wyrzucony na śmietnik. Ale ta historia mówi mi o tym, że Pan Bóg nie wyrzuca swoich sług na śmietnik. Wiecie, to poselstwo dla mnie jest bardzo ważne, bardzo cenne. Ponieważ kiedy patrzę na moje życie, to moje życie wcale nie wygląda jak taka równia pochyła, każdego dnia wyżej, każdego dnia lepiej. Wiecie, kiedy człowiek ma już parę lat życia i popatrzy na swoje życie z innej perspektywy, nie w przód, ale w tył. Kiedy przypomni sobie wszystkie złe decyzje, wszystkie rzeczy najzwyczajniej w świecie zawalone, wszystkie głupie posunięcia, które popełnił, głupie i niewłaściwe słowa, które wypowiedział, nie zawsze się czuję taki podniesiony na duchu. Ale ta historia mówi mi o tym, że Pan Bóg nie wyrzuca swoich sług na śmietnik. Że nawet kiedy jesteśmy w takim stanie jak Eliasz, kiedy Pan Bóg mógł powiedzieć: zaraz, czy Eliasz zapomniał o wszystkim, co dla niego kilka dni wcześniej zrobiłem? Jakaż niewdzięczność. Ja tak na niego liczyłem, a on, proszę bardzo, śmierci sobie życzy. Ale widzimy Pana Boga, który dokładnie rozumie Eliasza. Pan Bóg być może miał inny plan względem niego, ale Pan Bóg gotowy jest zatrzymać się razem z nim, wziąć mały objazd i pomóc mu na nowo wystartować. Ponieważ wiecie, Pan Bóg zainwestował już w Eliasza. Eliasz jest cenny dla Pana Boga. Jest to poselstwo dla mnie i poselstwo dla każdego z nas. Wiecie, nikt z nas nie jest ani nie był Eliaszem na górze Karmel. Ale Pan Bóg zainwestował również w każdego z nas. Czasami, kiedy myślimy o swojej wartości, to myślimy tak po ludzku o tym, co zrobiliśmy. I tak jest mierzona wartość ludzi w dzisiejszym świecie. Miarą osiągnięć, prawda? Człowiek, który dużo osiągnął, który dużo dla społeczeństwa znaczy, to jest człowiek wartościowy, ale nie wiem, matka, która nigdy nie pracowała zawodowo, spędziła całe życie w domu, karmiąc swojego męża, troszcząc się o dzieci. Nikt nie patrzy na taką osobę jako osobę wartościową. Ale Pan Bóg tak. I my powinniśmy uczyć się Bożego spojrzenia. Każdy z nas jest wartościowy w oczach Bożych, ponieważ Bóg zainwestował w życie każdego z nas życiem swojego Syna. Ktoś kiedyś powiedział, że człowiek to zero, prawda? I niezależnie od tego, ile zer byśmy postawili jedno obok drugiego, to jest w dalszym ciągu zero. Ale wystarczy przed tym rzędem nie mających żadnej wartości zer postawić jedynkę. I sytuacja zupełnie się zmienia. I tak jest z nami jako ludźmi. Właściwie biorąc pod uwagę nasz upadły stan, jesteśmy zerem. Ale ktoś postawił przed nami wartość Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Wartość mierzona tym, że mieliśmy wartość w czyichś oczach do tego stopnia, że Bóg, Stworzyciel świata, był gotowy, aby zejść i oddać swoje życie za nasze życie. Bóg jest tym, który rozumie Eliasza. Ale jest coś jeszcze. I chciałbym, żebyśmy z tą myślą zostali. Bóg jest tym, który w tym doświadczeniu 19 rozdziału robi coś dla Eliasza. Przygotowuje go. Ta historia nie kończy się ani na 18 rozdziale, ani na 19 rozdziale. Ta historia idzie dalej. Pan Bóg mówi do Eliasza: słuchaj, posil się, wstań, bo masz daleką drogę przed sobą. I w dalszym ciągu czytamy o tym, że Bóg miał dla Eliasza kolejne zadania. Bóg nie machnął ręką i powiedział: słuchaj, to ja w ciebie tyle zainwestowałem, myślałem, że jak tyle ze mną przeżyłeś, to ty będziesz bez żadnej wątpliwości szedł za mną jak w ogień, bez żadnego narzekania. Teraz skoro nie, szukam sobie innego sługi. Czy Pan Bóg mógł to zrobić? Mógł to zrobić. Skoro parę lat później znalazł Elizeusza na jego miejsce, mógł to zrobić również w tym miejscu. Ale powiedział: nie, Eliaszu, ja chcę cię w dalszym ciągu wykorzystać. Są być może pewne momenty w naszym życiu, kiedy mówimy: Panie Boże, dlaczego tak wygląda mój kolejny dzień? Panie Boże, dlaczego kolejne doświadczenie mnie spotyka? Ta historia mówi mi o tym, że w naszym życiu z Panem Bogiem jest wczoraj, jest dzisiaj i jest coś, czego my w różnych trudnych sytuacjach naszego życia już nie widzimy. Ale Pan Bóg widzi. Jest jutro. Czasami możemy być w tak trudnym doświadczeniu naszego życia, że na tym się nasza perspektywa życia kończy. Ale ta historia, która mówi dokładnie o takiej sytuacji, o Eliaszu, który mówi: Panie Boże, koniec, poddaję się, zabieraj moje życie, nie widzę sensu dalszego mojego życia. Ta historia mówi o tym, że pomimo tego, że Eliasz miał taką perspektywę, kończyła się w tym miejscu, Pan Bóg powiedział: Eliaszu, ja widzę coś, czego ty dzisiaj nie widzisz. Ja rozumiem to, że ty dzisiaj tego nie widzisz, ale jestem po to, żeby ci pomóc przejść do kolejnego etapu twojego życia. Jest jutro. Pan Bóg przygotowywał Eliasza przez to doświadczenie. Pamiętajmy, że Pan Bóg przygotowuje nas również. Że jest wczoraj w naszym życiu. Że jest dzisiaj w naszym życiu. ale że Pan Bóg ma dla nas również jutro. I Pan Bóg tak samo jak w tej historii chce nas zapewnić o tym, że tak samo jak był wczoraj, jest z nami dzisiaj i daje nam obietnicę tego, że będzie z nami jutro. Niech Pan Bóg błogosławi nam rozmyślania nad tą tak bardzo ludzką historią Pisma Świętego. Historią, której może byśmy nie wybrali jako takie inspirujące do działania sprawozdanie, ale ta historia jest inspirująca. Ponieważ choć jak bardzo przygnębiający nie byłby obraz Eliasza w tej historii, to w tej historii pojawia się bardzo wyraźnie, bardzo inspirujący obraz Boga. Boga, który ceni swoje stworzenie. Boga, który ceni swoich sług nawet w tych najtrudniejszych momentach ich życia. Życzę każdemu z nas, aby Pan Bóg prowadził nas do jutra. Do jutra, w którym chce wykorzystywać mnie. Chce wykorzystywać każdego z nas w różny sposób. Nie wszystkich tak samo. Niech Pan Bóg da nam siłę i da nam swoją perspektywę przez Ducha Świętego, aby to okno na jutro otwierało się w naszym życiu. Ponieważ kiedy jesteśmy z Panem, zawsze jest jutro. Niech Pan Bóg nam błogosławi. Amen.